Audycje kulturalne w dobrym tonie.
Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem w audycjach kulturalnych jest pani dr Monika Małkowska, publicystka, krytyk sztuki, wieloletnia współpracownica Życia Warszawy i Rzeczpospolitej. Spotkamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o Danucie Wróblewskiej, która prowadziła Kordegardę od 1989 roku przez całą dekadę. Chciałabym, Moniko, zapytać Cię o tę niesamowitą osobowość, która na pewno weszła trwale do historii sztuki Polski.
Czy Danuta Wróblewska była niesamowitą osobowością? Na pewno była, ale w owym czasie istniało coś, co się nazywa krytyka sztuki i barwnych osobowości było dużo. Oczywiście Danuta się wyróżniała energią. Energią i sposobem mówienia, albowiem mówiła dość kwieciście, powiedziałabym w takim niegdysiejszym stylu. Natomiast jej moc przyciągania ludzi, tworzenia środowiska, no to chyba to był dar wyjątkowy. Ja nie jestem pewna, czy należy zacząć mówić o Kordegardzie jako o tym pierwszym miejscu, bo tym miejscem, gdzie Danuta robiła, no najpierw pisząc, tworzyła środowisko, to był projekt. Dwumiesięcznik, który został zlikwidowany w czasie stanu wojennego albo tuż po, świadomie niejako prowokując władzę czarnymi, czarno-białymi okładkami i tematyką. Więc najpierw był projekt, który przechadzał, zmieniał adresy, ale ostatecznie był w takim małym pomieszczeniach właściwie przy ulicy Smolnej 10. To takie miejsce, do którego na ogół się nie zagląda, bo to tak troszkę z podwórka. Potem Danuta współtworzyła dwa miejsca. Jedno to Galeria Krytyków, w późniejszych czasach przemianowane na Galeria Krytyków Pokaz. I to było jedno miejsce, to było przy Uniwersytecie na Krakowskim Przedmieściu, też podwórkowe miejsce, też takie w podziemiach, maleńka salka, gdzie krytycy prezentowali artystów, a czasami było odwrotnie, że właśnie ktoś sugerował, żeby kogoś pokazać. W każdym razie przestrzeń to była mniej więcej jak w wielkości tego studia, no może trzy razy większa, ale to było jak na galeryjne warunki minimalistyczne. Bodajże 20 metrów tam było. To było w piwnicy, takiej niegłębokiej, ale w piwnicy. W związku z tym okno wychodziło właściwie tak, że widziało się nogi ludzi chodzących po podwórzu. No i kolejne miejsce, które właściwie w ogóle zniknęło nie tylko z mapy, ale ze świadomości ludzi, to jest Galeria Forma. To było z kolei miejsce, jak nazwa wskazuje, ukierunkowane na design, na rzeczy, które miały coś wspólnego nawet z projektem, często gęsto. Zresztą Andrzej Osenka był inicjatorem tej galerii. No ale to było miejsce, które w stanie wojennym stało się taką Mekką, miejscem niejako takim kontaktowym, bo nie zapominajmy, że w stanie wojennym przez pewien czas nie działały telefony i trudno było inaczej jak tylko osobiście skontaktować się, spotkać z ludźmi. I właśnie Galeria Forma miała troszeczkę taką, był to gatunek galerii kontaktowych. Bardzo szybko została zlikwidowana i naprawdę nikt właściwie o niej nie pamięta. To było przy ulicy Jasnej, też w podwórku. Jakoś tak się dziwnie składało, że wszystkie te miejsca były podwórkowe. O ile mnie pamięć i notatki nie mylą, to Danusia Wróblewska zaczęła prowadzić Kordegardę w 90 roku. Znalazłam taki informację, że w lutym 90 roku, no niemniej było to tuż po naszej transformacji ustrojowej i ekonomicznej także. Kordegarda ze względu na sąsiedztwo z Ministerstwem Kultury i Sztuki bardzo tam miała, że tak powiem, bliskie kontakty z ministerstwem. Niemniej jako galeria podpadała pod zachętę.
Tak, to miało być. Także w ogóle to było, jeśli mogę ci przerwać, to było miejsce projektów zachęty. Mhm. Z tym, że w momencie, kiedy Danuta Wróblewska objęła kierownictwo Kordegardy, ona tak naprawdę stanowiła już nie taką bezpośrednią jednostkę powiązaną z Zachętą, a bardziej przedmurze ministerstwa.
No właśnie. Bardziej to było przedmurze ministerstwa i to było miejsce, które było dość paskudne, no, zaniedbane. Trzeba było tam zrobić gruntowny remont, zmienić oświetlenie. No także niewielka przestrzeń. Nie pomnę, ile tam jest metrów kwadratowych, ale lokalizacja była tym razem o wiele lepsza, ponieważ te dwie galerie, o których wspomniałam, Galeria Krytyków Pokaz i Galeria Forma, to były takie kryptomiejsca. Kto nie wiedział, to nie zobaczył. Natomiast trudno było nie zauważyć Galerii Kordegarda, jeżeli się szło krakowskim przedmieściem, bo i witryny duże. No i często gęsto była to galeria, gdzie coś się działo, gdzie przychodzili ludzie. Znowu jednoczące się środowisko. Także środowisko krytyków, bo jak powiedziałam, jeszcze to były czasy, kiedy pisano krytyki, a nie teksty PR-owe. I no właśnie tam Danusia stworzyła swój unikalny program. Owszem, on był konserwatywny, owszem, on był eklektyczny.
To zresztą Raster zarzucał w latach 90. Raster,
Raster wszystkim wszystko starał się zarzucić, ponieważ to było ich racja bytu. No po prostu zaistnieli w świadomości odbiorców, czytelników tym, że negowali wszystko, co było przedtem, no tak jakby była to taka, nie wiem, Feniks z popiołów, no Deus ex machina, powstawało tak, jakby nikt nic nie wiedział, nie istniał, a przecież to Łukasz Gorczyca też był człowiekiem, który studiował historię sztuki, więc musiał coś niecoś wiedzieć, no ale wszystko było złe i to miało być pierwsze doskonałe, no i dobrze. Młodzi ludzie mają swoje prawa i takie negowanie tego, co przedtem, wszystko jedno na ile intensywne, czasami jest dobre.
Jednym z wywiadów Danuta Wróblewska zresztą mówiła, że ona świadomie odrzuciła tę sztukę krytyczną Althamera, Kozyrę, Żmijewskiego, że jej zależało tak naprawdę na tym, żeby pokazać taką ciągłość kulturową, żeby pokazać to, co było tak naprawdę już odchodziło trochę do lamusa, ale to była ta świetna klasyka, która tworzyła ten łańcuch kulturowy.
No jeszcze wypada powiedzieć o tym, że pierwsze wystawy w galerii Kordegarda to było trochę spłacanie długów, jako że w stanie wojennym i po stanie wojennym w latach 80. nie przyznawano oficjalnie nagród Cybisa, imienia Jana Cybisa. To znaczy, przyznawano jej owszem, tylko środowisko tego nie uznawało. Nagrody imienia Cybisa to od momentu śmierci mistrza, czyli od roku... Cybis zmarł w 72, natomiast od 73 ustanowiono tę nagrodę. I to była bardzo licząca się nagroda, przyznawana przez malarzy, przez artystów dla innych malarzy. I oważ nagroda właśnie w tym okresie, w tej dekadzie stanu wojennego i po stanie wojennym, no, była właściwie przyznawana podziemnie, ponieważ Związek Artystów Plastyków, polskich artystów plastyków, został rozwiązany i na gruzach powstał SPAMIK, czyli Związek Polskich Malarzy i Grafików. I ten twór miał swoich faworytów, miał swoich działaczy i miał swoje nagrody, które również nazywano Cybisami, ale w środowisku no, szczególnie niesprzyjającym władzy to była ksywka Cypiski. Więc przyznawano Cypiski, które były no niby tym oficjalnym wyróżnieniem, zaś podziemnie przyznawano nagrody Cybisa. Na czym chytrość owa polegała? Otóż kiedy artysta dostaje nagrodę Cybisa, niejako ma w pakiecie wystawę w galerii Domu Artysty Plastyka. To jest dość duża galeria, no i wystawa ongiś, wystawa tam urządzona była wielkim honorem. No i właśnie ci artyści, którzy dostali podziemne Cybisy, jak to się mówiło, nie mieli tej wystawy. To też po transformacji, kiedy już można było pokazać tych artystów, to zaczęło się od tego spłacania długów. Przy czym pierwszą artystką, jaką Danuta pokazała w Galerii Kordegarda, była Barbara Jonscher. dość no, poprawna, nie malująca artystka, ale to nie była artystka taka no, przełomowa, wyłomowa i konstytuująca jakby no, środowisko. Natomiast w jej pracowni, u niej konsolidowali się artyści i w ogóle świat artystyczny, bo no cóż, trzeba całe to skomplikowanie, wielopłaszczyznowość czasów stanu wojennego, trzeba o tym wspomnieć, jako że no to oficjalnych wystaw, kilka oficjalnych miejsc bojkotowano. Przyjmowana, akceptowana była Galeria Krytyków, Galeria Forma, która zresztą, jak powiedziałam, bardzo krótko działała. I oczywiście archidiecezja. Muzeum Archidiecezji wówczas jeszcze to była lokalizacja przy Solcu. I tam również Danuta Wróblewska w latach 80. nawiązała współpracę z księdzem Andrzejem Przekazińskim i tam były też urządzane wystawy. Zresztą warunki ekspozycyjne były tam o wiele lepsze niż w Galerii Krytyków czy w tych maleńkich miejscach albo w pracowniach artystów, bo jeszcze to funkcjonowało właśnie w takim obiegu prywatnym. No i cóż, i Danuta Wróblewska, mając wreszcie galerię otwartą, oficjalną, świetnie położono, bo Kordegarda przy Krakowskim Przedmieściu, no to jest naprawdę eksponowane miejsce. Tak, eksponowane miejsce. I tam zaczęła właśnie od tego, że to jest spłacanie długów, ale także zaczęła pokazywać artystów emigracyjnych. To znowu była paralela, bo kiedy Zachęta już została zaakceptowana jako miejsce oficjalne, czyli po 89 roku, to jedną z pierwszych wystaw, która odbyła się w Zachęcie i ściągnęła naprawdę tłumy. Pamiętam, że nie można było tam się przedostać, przecisnąć. Cały plac Małachowskiego był po prostu no, tak jakby to, no, no nie wiem, jak w tej chwili dworzec, jak na jakimś dworcu albo na lotnisku, to po prostu nie można było przejść. To była wystawa Jesteśmy. Wystawą Jesteśmy to akurat tu Danuta nie miała swoich, to nie była jej działalność, tylko Sławki Wierzchowskiej i Elżbiety Dzikowskiej. Tak, one wtedy współpracowały. I to było pierwsze takie pokazanie, zaprezentowanie artystów emigracyjnych bardzo różnych pokoleń i z różnych stron świata. To naprawdę było ogromnym przedsięwzięciem. Pomyślmy, że jeszcze komputerów nie było, jeszcze nie było, no to właściwie były wszystko listowne, korespondencyjne lub telefoniczne kontakty. A mimo to naprawdę udało się ściągnąć no, chyba kilkuset artystów.
I tutaj w Kordegardzie była kontynuowana ta tradycja właśnie zapraszania artystów, którzy do tej pory w Polsce nie byli znani.
Tak, i to były często takie no, wystawy odkrycia, można powiedzieć. Pamiętam właśnie, że jednym z takich artystów, którego z powodów politycznych nie prezentowano w Polsce, był Józef Czapski. Zresztą Czapski dostał także Nagrodę Cybisa. I jego wystawa, jego właściwie przyznanie tej nagrody odbyło się w Akademii Sztuk Pięknych, no też na początku lat 90. Nie pomnę, czy 91. Czy tak. I jego wystawę zorganizowała Danusia właśnie w Galerii Kordegarda.
Z tym, że pierwsza wystawa Czapskiego w 90 roku to była wystawa przeniesiona z Nowego Sącza. Natomiast ta kolejna w 96 to już była inicjatywa własna Danuty Wróblewskiej.
No, chyba już wtedy Czapski nie żył, bo
tak, to już było pośmiertne,
bo
tak.
To on zmarł w no, pierwszej połowie lat 90. też już bardzo stareńki. W każdym razie zaczęła przypominać tych artystów, tak jak mówię, którym no, z powodów politycznych nie robiono, nie organizowano wystaw, choć dostawali nagrodę imienia Jana Cybisa. No i właśnie takich, których nie pokazywano z powodu
tam
polityki.
Niesamowite nazwiska, bo i Brandl, i Felix Topolski.
Topolski, tak.
I Hilary Krzysztofiak, także tam rzeczywiście no, przewinęła się przez Kordegardę w gruncie rzeczy no, elita polskiej sztuki działającej w środowiskach polonijnych.
Tak, no ale Danusia nie zapominała także o artystach tworzących, działających w Polsce. W większości byli to artyści aktywni twórczo. No, czasami była to wystawa pośmiertna, ale to rzadko. Raczej to byli artyści aktywni, działający. Jedną z jej ukochanych artystek, zresztą nie tylko jej, bo ja także darzyłam wielką estymą i nadal darzę, to była Magdalena Wakanowicz, która miała tam kilka wystaw w Kordegardzie. I teraz proszę sobie uzmysłowić, że Magdalena Wakanowicz no, tworzyła raczej gigantyczne obiekty. Mówię raczej, bo zdarzało jej się też tworzyć maski, na przykład twarzy, które no, były wielkości jej własnej twarzy, bo to były odciski jej twarzy. Ale na przykład jej gry wojenne to były gigantyczne pnie drzew powalone, no, czy to przez jakieś siły przyrody, czy też po prostu ścięte. I ona te drzewa gdzieś tam na Mazurach zauważyła. Nie pozwoliła ich utylizować, nie wiem, tam jak, traktować jak drewno, tylko dodała im pewne elementy, elementy z metalu, elementy takie, które sprawiały, że pozoru niewinne pnie stawały się groźne, przeobrażały się w jakieś takie machiny wojenne, stąd zresztą nazwa gry wojenne. I tego niewiele się zmieściło, o ile
no właśnie,
pamiętam.
Właśnie, jak to było wnoszone do Kordegardu?
No właśnie, o ile pamiętam, to były chyba trzy tylko takie pnie. No jak to było wnoszone? W jakiś sposób to było wnoszone, transportowane. Niemniej ta logistyka, no to już technikalia, to ja tego nie znam. Ale w ogóle chcę powiedzieć, że co wyróżniało Kordegardę? Czy to była sztuka, powiedzmy, bardziej taka tradycyjna, klasyczna, czy to też no, troszeczkę jak chociażby te gry wojenne wchodziło to w bardziej takie awangardowe pomysły, to zawsze to było genialnie aranżowane.
No właśnie, tutaj Jan Kosiński, ta nieprawdopodobna postać scenografa, z którym właściwie wszyscy się zgadzali, ale mówili o nim, że z jednej strony artysta dogmatyczny, a z drugiej strony taki demiurg, który potrafił w każdą sztukę zaaranżować.
Jan Kosiński, postać nieduża w sensie gabarytów ludzkich, bo to był drobny człowiek, o ogromnych niebieskich oczach, wspaniałych.
I wielkiej charyzmie.
I wielkiej charyzmie. On zaczął już współpracę z projektem, także to były takie zadawnione kontakty przyjacielskie. A później po tym momencie, kiedy już troszeczkę inaczej zaczęły wyglądać nasze wystawy, czyli po 1989 roku miał też taki kilkuletni epizod współpracy z Januszem Boguckim. Państwo Boguccy pokazywali, prezentowali w Zachęcie bardzo specyficzne wystawy i wówczas właśnie Jan Kosiński je aranżował, właściwie robił całe opowieści, bo to już nie były takie zwykłe wystawy, tylko to były no, takie wizualne opowieści. Epitafium 7 przestrzeni, to pamiętam, było niezwykłe.
Podobno raz zdarzyła się sytuacja w Kordegardzie, że artystka nie zgodziła się na aranżację Kosińskiego. I to była Teresa Pongowska.
A to jest możliwe, bo Teresa Pongowska była trudna i to jest możliwe, bo z kolei Teresa Pongowska zawsze miała największe zaufanie do swojego męża, czyli Henryka Tomaszewskiego. I Henryk Tomaszewski zarówno zdabiał jej wystawy plakatami, kilka ich stworzył, jak i miał głos decydujący, jeśli chodzi o ustawienie. No tak, ja pamiętam, że z Teresą nie było dyskusji, podobnie było zresztą w galerii Studio, gdzie Pongowska miała wystawy, też nie było mowy o tym, żeby ktoś jej aranżował wystawy, to miało być jej i tyle.
I podobno weszła do Kordegardy, oprotestowała powieszenie Kosińskiego, powiedziała, że ona to przearanżuje, po czym po następnych kilku godzinach, kiedy oczywiście Kosiński dał jej wolną rękę, wróciła do koncepcji Kosińskiego, przeprosiła go i powiedziała, że jednak powracają do tego wstępnego projektu.
No, bardzo ładna historia. Jakoś nie została mi w pamięci. Pamiętam tylko, że rzeczywiście były piękne te wystawy Pongowskiej w Kortegardzie. Zresztą w ogóle te wystawy były spektakularne, bo często zupełnie jak na tamte czasy, że użyję kolokwializmu, odjechane. Na przykład Zbysława Maciejewskiego wystawa. Zbysław Maciejewski wówczas malował bardzo takie kwietne obrazy. Pełno było, to były takie fałszywe raje. On wtedy już był chory i zdawał sobie sprawę ze swojego stanu i to były takie raje na wyrost, no, być może miejsca, do których chciałby się udać, uciec. W każdym razie obrazy z pozoru, jeśli się nie znało tego backgroundu, wydawały się szalenie optymistyczne i miały takie, no, właśnie taką radość, wiosenność w sobie. Tymczasem, jak mówię, to było troszeczkę w drugą stronę, ale Kosiński wtedy zrobił aranżację, przesadził. To znaczy już tak podkręcił kwiecistość i no, taką roślinność, która rozsadza niewielkie mury Kortegardy, że wyszedł na zewnątrz, wyszedł z tym na ulicę. To było rzeczywiście, pogoda akurat sprzyjała, w każdym razie można było, no, nie sposób było nie zauważyć tej wystawy, już można było się poczuć na wystawie, idąc po prostu ulicą. Także to bywały szalone pomysły.
No. A czy pamiętasz może wystawę Starzewskiego, gdzie głównym obiektem były drzwi?
No właśnie, ja wiem, że to była jakaś specyficzna wystawa. Musiałam ją widzieć, ponieważ chodziłam na wszystkie wystawy. Wiem, że Henio Starzewski, wszyscy Henio mówili, to nie była żadna ujma, tylko po prostu no, tak, nie było takie fraternizowanie się z Nestorem, bo był Nestorem środowiska awangardowego, ale po prostu wszyscy mówili Henio i tak się utarło. I Henio, ponieważ poruszał się, przyjmował gości ubrane jakże w koszulę i z krawatem, ale na to nosił szlafrok. Szlafrok, który był charakterystyczny. No, Starzewski miał słabość do ostrych, świeżych, radosnych kolorów i ten szlafrok był troszeczkę jakby wyszedł z jego obrazu, bo to były też takie bardzo jaskrawe pasy. Zresztą takie też były do tego krawaty dobierane. I no, Heniowe drzwi, fotografia tych drzwi się znalazła w Kortegardzie. Zresztą
naprawdę tam się również znalazły buty, te trumniaki słynne Starzewskiego.
Tak. No Starzewski to była postać niesłychanie barwna i wielokrotnie opisywana. Także potem te jego, to miejsce, które teraz funkcjonuje jako miejsce, jako pracownia Krasińskiego, no to się zatarło też w pamięci i świadomości wielu osób, że to było miejsce, które, no, mieszkanie Starzewskiego i Starzewski niejako przychołubił Edwarda Krasińskiego i to taka była kolejność. No ale to już odchodzimy.
Chciałam ci jeszcze zapytać o tę atmosferę, którą Danuta Wróblewska wprowadzała w Kortegardzie, ponieważ przeszło do historii miejsca, że to były właściwie salony, że to na wzór takiego XIX-wiecznego salonu literackiego tam były organizowane spotkania artystów, poetów, literatów. Właściwie spotkania o bardzo różnym charakterze, ale zawsze kotwiące do sztuki.
No taką osobą, która miała talent wieloraki, to była Krystiana Ropnarbut. Ona była zarówno świetną rysowniczką, autorką obiektów, bo to nawet nie były obrazy, to były obiekty od bardzo maleńkich, takich w pudełkach, po zapałkach tworzonych, robionych, do obiektów sporych. No to właśnie była osoba obdarzona także talentem literackim i jej wiersze, jej wypowiedzi, to zresztą przeurocza osoba. I to właściwie jej charakter był taki, że słowo splatało się z tym, co rysowała, jak tworzyła i te obiekciki, które były no, właściwie takimi wizualnymi poematami, bo to mikro, ale o wielkiej, metaforycznej takiej zawartości
potencjalnej. Podobno przynosiła do Kordegardy szmatki, obrusy, rozkładała to na krzesłach, najrozmaitsze koronki. Pamiętasz takie aranżacje?
No, może nie było to zawsze, ale kiedy był jej wieczór, jej spotkania z nią, to tak, no, ona przyniosła z domu jakiś taki dziergany, ręcznie szydełkowany obrus. Takie, żeby to miało taki walor niegdysiejszości, takiej troszeczkę trącące myszką. Ale Danuta tak, Danuta często też lubiła tworzyć teatralną, troszkę taką parateatralną aurę. Jej przemówienia były specyficzne, bo jak powiedziałam, kwiecisty język i z takimi zawiasami. Czasami można było się spodziewać, że ona nie połączy tego zdania, że to zdanie gdzieś się tam urwie, ale jednak jakimiś wygibasami dochodziło do tego, że to zdanie się zamykało w całość, pomimo wszelkich dygresji, których używała. Ale ona też potrafiła być ostra. Ja pamiętam na przykład, jak
ty się z nią ścierałaś, zdaje się.
Ja się z nią ścierałam? Chyba nie.
Nie.
Prawdę mówiąc, nie pamiętam starcia, pamiętam tylko też nawet nie konflikt, ponieważ po transformacji był ogólny zachwyt artystami, którzy wybyli z Polski i coś udało im się zrobić za granicą. No to już traktowani to byli jak bożyszcza. I to dotyczyło kilku artystów, których twórczość mnie specjalnie nie zachwycała. Do takich artystów należał Igor Mitoraj. I on właśnie był pokazywany w Kordegardzie. To był taki moment, kiedy coś zazgrzytało mi. No ale każdy ma inny charakter, inny odbiór. Więc no to mnie jakoś tak nie zachwyciło, pomimo że właśnie wszyscy bardzo, bardzo cmokali, zachwycali się Mitorajem, że taki wspaniały artysta, no, że takie połączenie antyku z
czymś... Ostatnia wystawa Danuty Wróblewskiej w Kordegardzie to była wystawa Modzelewskiego. Modzelewski, który właściwie kiedyś był postrzegany jako artysta super awangardowy, twórca grupy. Był takim wyłomem w myśleniu Wróblewskiej, dlatego że ona jednak unikała tej sztuki takiej bardzo współczesnej.
Ja myślę, że jeszcze bardziej awangardowy niż Modzelewski, choć pokoleniowo przynależący do tego wówczas średniego, teraz już starego pokolenia, to był Jurek Kalina, bo Jurek Kalina miał to do siebie, że on nie potrafił zrobić tylko wystawy, położyć, postawić, żeby to było zamknięte.
Tylko wystawy totalne.
On to zawsze łączył z performansami i on te performanse wyprowadzał poza przestrzeń galerii bardzo często, czy to w galerii Studio, czy to właśnie w galerii Kordegarda. Coś się działo. Te happeningi jego były poza już terenem samej galerii i tak też było właśnie w Kordegardzie.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że to kawał historii warszawskich wystaw, ale przede wszystkim rzeczywiście bardzo ogromna pamięć dotycząca tego wkładu Danuty Wróblewskiej w budowanie właśnie historii sztuki polskiej.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję pięknie.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.